To zdrada. Tak Jarosław Kaczyński skomentował wolty radnych PiS i utratę władzy w województwie podlaskim. Czy to początek poważnego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości? I co dziś ważnego dzieje się w Sejmie, opowie nam redaktor Cezary Kłosowicz, a dziś także o zaskakujących słowach księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który powiedział, trzeba skasować pierwszą komunię. Pod koniec programu powiemy jeszcze o jednym z największych skandali pedofilskich w Kościele katolickim w Polsce, ponieważ rusza od nowa proces księdza Mariana W., który skrzywdził ponad 20 ministrantów, którzy teraz domagają się 12 milionów odszkodowań. Jaki będzie finał tej sprawy? Zostańcie z nami, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 8 dzień maja, a my dziś będziemy rozmawiać w studio o polityce, o tym, co się dzieje w Sejmie, ale także o Kościele katolickim, przede wszystkim także o nas, o naszym społeczeństwie. Witam serdecznie moich gości. Jest ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
I Mateusz Wojnar, kandydat Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach samorządowych, ale także członek naszej redakcji. Witaj.
Witam was, witam ciebie i państwa.
I my dzisiaj na początku powiemy właśnie o wyborach samorządowych. Czekamy na wasz aktywny udział. Jesteśmy na żywo na YouTubie i na Facebooku. Zobaczmy, co Jarosław Kaczyński powiedział na korytarzu sejmowym.
Przepraszam bardzo,
muszę... Panie prezydencie, co się stało na Podlasiu, że straciliście sejmik?
No, strada, takie rzeczy się zdarzają.
A będą konsekwencje również w Małopolsce, jeśli chodzi o ten podział, który
nastąpił? Zobaczymy.
To był komentarz Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o sytuację na Podlasiu. W skrócie, tam nowym marszałkiem województwa podlaskiego został Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej, a na czele sejmiku stanął Cezary Ciesiulkowski z Trzeciej Drogi. I do tego przyłożyły się głosy osób ostatnio związanych z Prawem i Sprawiedliwością, Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego. No i tak się okazało, że PiS jednak nie rządzi na Podlasiu. Jarosław Kaczyński nazwał to zdradą. Pastor Paweł Chojecki, czy rzeczywiście to jest zdrada?
Rzeczywiście, tu bym się zgodził z Jarosławem Kaczyńskim, bo ludzie wybierają swojego przedstawiciela, a on później za jakieś tam bonusy typu miejsca, jakieś pensje, jakieś drogi kariery, no sprzedaje swoich wyborców. Ja mogę się nie zgadzać z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście uważam, że ta partia powinna być zdelegalizowana. Zbrodniarze z tej partii, zdrajcy, szpiedzy, złodzieje, powinni siedzieć, gnić w więzieniach już dawno, ale jeśli chodzi o zasady, to jest oczywiste, że człowiek, który zostaje wybrany przez swoich wyborców, powinien być wierny swojemu programowi i reprezentować tych wyborców. W tej kolejności, jeśli za stanowiska zdradza, i to samo powiem, kiedy zdradza pisowiec na rzecz koalicji 15 października, czy tak jak u nas w Świdniku, kiedy zdradza członek z ramienia Koalicji Obywatelskiej na rzecz PiSu, no to dla mnie
pytanie,
ocena jest jednoznaczna.
Pytanie do was, czy no, patrząc na realia tych wyborów samorządowych, gdzie ludzie przechodzą z partii do partii lub też nie są po prostu pod szyldem tych głównych partii, ale są to jakieś ugrupowania lokalne, czy w ogóle takie słowa jak zdrada, zdrajcy, czy to nie jest przesada, bo Jacek Sasin napisał na Twitterze, publikując zdjęcia radnych z Podlaskiego, zdrada ma krótkie nogi, przekonają się o tym szybciej niż im się wydaje. No, brzmi to trochę jak groźba, według mnie. Czy to nie są za mocne słowa, jeśli chodzi o tę sytuację?
Znaczy, moim zdaniem, znaczy tak, przede wszystkim to pewnie nie każda sytuacja jest taka sama. I czy to w sejmiku tam na Podlasiu, czy tutaj w naszym lubelskim, no można doszukiwać się pewnych różnic. No niemniej jednak wyborcy, nawet jeżeli są to komitety niezależne, to w większości te komitety niezależne są w jakimś mniejszym bądź większym stopniu powiązane, bądź sympatyzują z którąś z głównych partii politycznych. Tak na przykład było w Świdniku, gdzie Komitet Wyborców Rodzina i Prawo, tak naprawdę to jest Prawo, Prawo i Sprawiedliwość.
Trzeba normalnie Sherlocka Holmesa, żeby rozszyfrować tak, ich przynależność.
Mówi, ale faktycznie no, trzeba tutaj spojrzeć moim zdaniem no, bardziej troszkę indywidualnie odnośnie każdej sytuacji, bo nie każda ta sytuacja jest identyczna.
Tak jak no, dzisiaj rozmawiamy, rzeczywiście no, ciekawie to się rozgrywa w tych różnych województwach. Tutaj województwo podlaskie, możesz Mateusz więcej powiedzieć, co się dzieje ciekawego w województwie lubelskim, jeśli chodzi o te tarcia. Tutaj koalicja 15 października Prawo i Sprawiedliwość. Kto no, kogo przyciąga na swoją stronę?
No, wokół Lublina mamy takie dwa duże powiaty. Powiat lubelski, ten taki bardzo, bardzo duży i powiat świdnicki. No i w tych obu, w obu powiatach wygląda na to, że i PiS, i Platforma w jakiś sposób się dogadali. Jeżeli chodzi o Świdnik, no to tutaj ze strony szefów lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej, czy nawet Platformy, no padają słowa właśnie też o zdradzie, że bo tutaj była sytuacja taka, że PiS miał 9 radnych w 19-osobowej Radzie Powiatu, 2 było z Konfederacji, no teoretycznie wystarczyło ich przekonać, ale no jakoś się nie dali przekonać.
Nawet jednego z nich
nawet jednego, tak, wystarczyło jednego. Natomiast sytuacja jest taka, że tutaj szef struktur, pan Waldemar Białowąs, wydelegował na przewodniczącego osobę z PSL-u i ten kandydat nie został wybrany, ale zaraz zgłosił się na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, także tu padają słowa zdrady w przypadku Świdnika.
Czyli podsumowując, rządzi teraz PiS, ale dzięki temu, że wsparło go ktoś z koalicji 15 października,
dokładnie. Natomiast w powiecie lubelskim sytuacja jest no taka może bardziej, może być spokojniejsza, tak przynajmniej, albo może odwrotnie, bo tutaj też znowu PiS mógł mieć większość, ale bardziej to wygląda na takie dogadanie się, dlatego że starosta jest pani Sylwia Pisarek z PiS-u, wicestarosta z PSL-u, członkami zarządu zostali, tutaj jest pan z PSL-u, z PiS-u i z Koalicji Obywatelskiej, a szefem, przewodniczącym Rady Powiatu został pan Piotr Sawicki z Platformy Obywatelskiej, to też jest sekretarz struktur partii i też współpracownik Donalda Tuska. I tutaj pan Sawicki z Platformy Obywatelskiej skomentował, że przedstawili, że to oni, tak? Czyli Platforma przedstawiła plan rozwoju, który no, przekonał powiat i część radnych PiS-u. Tu mogły...
No fajnie, do tego, żeby, dobre dowcipy opowiadają.
I może po prostu brakowało im edukacji, jeśli chodzi o program koalicji. No,
możliwe, że chodzi o pieniądze, ponieważ jeżeli partią rządzącą jest Koalicja Obywatelska, no to być może ci PiS-owcy...
Łatwiejszy dostęp, tak, do funduszy.
Dostęp do funduszy.
Rządowych, być może też europejskich.
Tak, kapitał może na przyszłe wybory.
Czyli no, można powiedzieć, jeśli chodzi o koalicja kontra PiS w województwie lubelskim, to jest 1-1. Z tego, co mówisz, tutaj jeszcze województwo małopolskie. Ciekawa sytuacja, że tylko 13 radnych zagłosowało za kandydaturą Łukasza Kmity na marszałka województwa. Tak jak mówili o nim radni i KO, był to kandydat przywieziony w teczce z Warszawy i nie zyskał aprobaty lokalnych radnych PiS, mimo tego, że była no, twarda rekomendacja, można powiedzieć, no Jarosław, ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
Kazał na Kmitę głosować, a...
Trzeba było 20 głosów, było tylko 13 głosów.
PiS-owscy radni w sporej części się zbuntowali.
I o to też był właśnie pytany Jarosław Kaczyński, czy będą wyciągnięte konsekwencje z tej sytuacji w
Tam
Małopolsce.
Tam jeszcze w wyborach,
powiedział, zobaczymy.
W wyborach prezydenckich w Krakowie była też taka sytuacja, gdzie pani Wasserman, no jedna z czołowych przedstawicielek PiS-u, no zdradziła swoją partię PiS i zagłosowała na tego, znaczy może nie zagłosowała, ale tak zrobiła, żeby wskazać, że ona popiera kandydata Koalicji Obywatelskiej. Także w Krakowie też ciekawe rzeczy się dzieją. No, widać, że Jarosław Kaczyński nie ma już takiej monowładzy, że taki sztywny, hierarchiczny monolit dworu Kaczyńskiego się każdego dnia rozsypuje, że tutaj niektórzy myślą, jak ratować swoją skórę, tak jak właśnie na Podlasiu, i już od razu przechodzą na stronę Tuska. Inni próbują jakieś lokalne rzeczy, tak jak w Małopolsce, rozgrywać, żeby swojego kandydata, a nie takiego Kaczyńskiego z Warszawy, kandydata akceptować. Także to są zmiany, które pokazują, że PiS jest w jakiejś formie schyłkowej i chwała Bogu, to jest partia bardzo niebezpieczna dla Polski. Partia, niektórzy mówią faszystowska, ja nazywam ją katolicko-patologiczno-komunistyczną, czyli kato-pato-komuna. Ta formacja na naszych oczach się rozsypuje, chwała Bogu, jeszcze raz powtarzam.
Pewnie to jest tak, że w Sejmie łatwiej dyscyplinować tych posłów, a tutaj jest cała Polska, bardzo dużo tych lokalnych działaczy, no i widać, że oni się już często nie słuchają Jarosława Kaczyńskiego. Według mnie takie komentarze ze strony Sasina czy Kaczyńskiego, to zdrada, a zdrajcy, no to jest takie wręcz upokarzające, że mówią to w mediach zdrada, a tak naprawdę nie mają wpływu na to, co się dzieje w ich partii. No pytanie, jakie według was, to może mieć konsekwencje, przecież za miesiąc wybory do Europarlamentu. Czy te symptomy podlaskie, lubelskie czy małopolskie, czy to coś jest zapowiedź czegoś większego, może większego kryzysu w PiS-ie? Jak myślicie?
Moim zdaniem te, tak jak powiedziałem, te lokalne koalicje małe, oczywiście są bardziej pragmatyczne. Tutaj jednak każdy z tych kandydatów wybranych, znaczy kandydatów radnych, bądź to powiatowych, bądź w gminie, będzie w jakiś sposób chce być zapamiętany do kolejnych wyborów. Więc bardziej oni stawiają na to, żeby jednak dla tych mieszkańców coś zrobić, załatwić takim bądź innym sposobem, i w ten sposób będą się tłumaczyć. Także na pewno, jeżeli patrzymy na te mniejsze miejscowości, to nie robiłbym chyba takiej analogii, że to się przełoży na te wybory najbliższe. Pewnie inaczej, jeżeli chodzi o sejmiki i duże miasta, bo tam głosuje się bardziej już na partię.
Pastor Paweł Chojecki.
No ja myślę, że ten czynnik samorządowy, on jest jakiś tam odpryskowy, wynikowy. Dużo większe rzeczy dzieją się można powiedzieć, na arenie całej Polski. Mam tu na myśli wcześniejsze skandale z takim przechowywaniem przestępców, bandytów, Wąsika i Kamińskiego przez prezydenta Dudę. Teraz już wiemy, że Kamiński bezpośrednio odpowiada za krycie tego zdrajcy, który dzisiaj pluje na Polskę z Mińska i Moskwy. Otóż Kamiński nic nie zrobił, a stał na czele służb, można tak powiedzieć, kiedy rok temu, bo to było gdzieś w lecie poprzedniego roku, czyli niedawno, zobaczcie, toczy się wojna. Już 2 lata, czy ponad rok, nie? Mamy ogromny kryzys, praktycznie wojnę graniczną z Białorusią, gdzie te grupy ludzi są popychane przez służby Łukaszenki, by forsowały polską granicę. Polscy pogranicznicy, robią bokami, a sędzia Szmyt w tym czasie za zezwoleniem Kamińskiego, można tak powiedzieć, że Kamiński uczestniczył w tej zdradzie. Jedzie do Mińska. Jedzie i wraca. A teraz jeszcze taka ciekawostka. Wiecie, że ten zdrajca dzisiaj pobiera pensję państwa polskiego? Bo jest jeszcze na urlopie do 10 maja. I my płacimy, przelewamy mu pieniądze. Tak wygląda państwo polskie. Dużo przed nami jest zmiany. 15 października zrobiliśmy pierwszy krok, ale teraz trzeba wywierać presję na rząd Tuska, na nową tę koalicję.
W jaki sposób możemy wywierać
Przede
presję?
Wszystkim przez media społecznościowe. Oni tego boją się najbardziej. Mieli całą sforę usłużnych dziennikarzy. Dzisiaj na Twitterze tu podawałem, możecie sobie zobaczyć, jak na przykład redaktor naczelny Onetu chciałby taką, zrobić taką debatę, jak udupić tych wszystkich niezależnych komentatorów, żeby tylko ci koncesjonowani, którzy z PiS-u brali pieniądze, żeby mieli prawo tylko mówić Polakom, co mają myśleć, jaki jest, mają mieć pogląd w tej sprawie, podawać te informacje, które dla nich są wygodne. No to jest autentycznie, sprawdźcie sobie na moim Twitterze. Okiem Wiejskiego tam zdaje się jest ten
tweet. Wiejskiego na Twitterze. Mówisz o tych mediach społecznościowych tutaj. Przypominam wam o podawaniu dalej naszego programu Kciukach w górę. Tak jak mówisz, każde kliknięcie, to się przyczynia do jakiegoś szerszego ruchu, ma sens.
I jeszcze drugi aspekt, bo ja sobie zadałem pytanie, dlaczego w województwie lubelskim wynik PiS-u wcale nie był jakiś najlepszy, bo i zdaje się Podlaskie miało, znaczy nie Podlaskie, tylko przepraszam, Podkarpackie miało wyższy. Ale zobaczcie, tam ta wierchuszka partyjna potrafiła jakoś sensownie to ułożyć. No a u nas jest, tak jak powiedziałeś, taka stała koalicja PiS-PO, nie? Że tylko ci ludzie tam w Świdniku, jakiś tam Jackson, to raz będzie prezydentem, raz będzie szefem rady, hop, siup, zmiana dupi, wszystko jest tak samo.
Te szyldy partyjne no, nie są już tak ważne.
Zadałem sobie to pytanie, dlaczego elity lubelskie są tak przeżarte taką zmową wzajemną? I dla mnie odpowiedź jest jasna. Kul. To tu jest centrum, można powiedzieć.
Kul rządzi Lublinem?
Centrum, Kościół katolicki rządzi Polską, a tu jest centrum intelektualne Kościoła katolickiego, bo przypominam, dzisiaj jest kilka wyższych uczelni katolickich, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, czy tam na Uniwersytecie Wydział Teologii Katolickiej, czy w Warszawie. Będziemy mówić o księdzu profesorze Kobylińskim w dalszej części programu. On jest z UKSW, zdaje się. Także, ale kiedyś to był tylko kul. Tu była, można powiedzieć, taka intelektualna no, ostoja katolicyzmu w całej Polsce, za komuny. I jak wiemy, większość profesorów kulu była dogadana. Teraz Wielgus znowu już tam wraca, że był agentem i tak dalej. Była dogadana z komunistycznymi służbami. Stąd dzisiaj te układy przetrwały. I w Lublinie cała klasa polityczna jest przeżarta wpływami Kościoła katolickiego w sposób większy niż w innych rejonach Polski. Dlatego to Kościół katolicki, zobaczcie, to proboszcz dziekan Zryk mówił, co ma zrobić PSL. Że ma kopnąć w tyłek Tuska i przyłączyć się do PiS-u, przeprosić się z PiS-em. To przecież mówił lubelski ksiądz. To dlatego myślę, że Lubelszczyzna, choć nie jest, można powiedzieć, najwyższa w tych sondażach propisowskich, to jest najbardziej przeżarta takim układem kato-pato-komuny, gdzie PiS i PO razem pod, że tak powiem, auspicjami biskupa Budzika realizuje politykę. To musimy zmienić. To jest zadanie dla Lubelszczyzny. Konkurencja duchowa, konkurencja kościołów. Bo dopóki Kościół katolicki będzie w elitach Lublina i Lubelszczyzny odgrywał taką rolę, to będzie dokładnie taka sytuacja jak w Świdniku.
Challenge dla Lubelszczyzny. Rzeczywiście do tej pory Katolicki Uniwersytet Lubelski no, jest uważany, tak jak mówisz, za taką elitę tego środowiska katolickiego, a to myślę, że nie przypadek, że telewizja Iść Pod Prąd nadaje właśnie z Lublina. Pytanie, czy przypadek...
No, jest taki list w Biblii, możecie sobie zobaczyć w Apokalipsie do jednego z kościołów. To taki challenge. Pierwsze trzy rozdziały Apokalipsy możecie sobie przeczytać. I tam jeden z kościołów jest w miejscu, gdzie jest tron szatana. Także wiecie, no...
Gruba.
Jezus działa także w jądrze ciemności. Także tu przy kulu też powstał, zobaczcie, protestancki kościół i protestancka telewizja, największa w Polsce.
A my jesteśmy dumni z tego, że pochodzimy właśnie z Lubelszczyzny, większość naszej redakcji. I no, pytanie otwarte, czy to, co się dzieje w Lublinie, to już są, można powiedzieć, takie ostatnie podrygi tego sojuszu państwa z kościołem, czy też no, jednak to dotyczy innych miast w Polsce, a my w tym momencie postawimy kropkę i zaraz przenosimy się do Sejmu. A z nami jest redaktor Cezary Kłosowicz, prosto z Sejmu. Czarku, powiedz, co dzisiaj ważnego dzieje się na Wiejskiej?
Witajcie, witajcie. Na Wiejskiej piękne słońce świeci. Nie wiem, jak w Lublinie.
Słońce Peru, czy jakieś inne?
Pogoda bardziej zachęca do wyjścia niż do siedzenia tu. Ale dzieje się. Pierwsza rzecz to zmiany w ogóle w posiedzeniu, bo miało być 3 dni, środa, czwartek, piątek, a będzie aż do następnej środy.
Czyli
ale nie bójcie się, niecodziennie ma być środa, czwartek i następna środa zamiast piątku, to posiedzenie trwać. Marszałek Szymon Hołownia tłumaczył, że pracownicy Sejmu potrzebują trochę czasu, żeby przeanalizować jeszcze te ustawy, które mają być w ostatnim dniu procedowane, także jeszcze w środę posłowie będą musieli przyjechać tutaj jeszcze raz, żeby to posiedzenie dokończyć. Natomiast co się działo dzisiaj? Dzisiaj po pierwsze dowiedzieliśmy się, że będzie informacja ministra sprawiedliwości o ucieczce sędziego Tomasza Szmyda. Ona ma być przedstawiona jutro. Przedstawią, o ile wiem, wiceminister Arkadiusz Myrcha, także to może być ciekawe. O tym przed chwilą mówiliście, o tej sprawie. Także tu się może czegoś nowego też dowiemy. Może się dowiemy, dlaczego tak długo po zmianie nawet władzy pozostawał na tak wysokich i ważnych stanowiskach. Może się dowiemy, dlaczego jeszcze pensja ma być wysłana, jak słyszałem przed chwilą, mówiliście. Może się dowiemy, jak do tego doszło, że w ogóle mógł uciec sobie. Podobno przez Turcję uciekał, żeby jechał na wakacje, a potem do Białorusi, no ale tak czy siak gdzieś tu służby, także nad sędziami Ministerstwa Sprawiedliwości stoi, powiedzmy, pod znakiem zapytania. Także no ta informacja ma być przedstawiona jutro. Dzisiaj Sejm do tej pory zajmował się ustawą o VAT, a dokładnie to o krajowym systemie e-faktur, który to przygotowywał rząd Prawa i Sprawiedliwości i miał on wchodzić już niedługo, za parę tygodni, ale nie wejdzie, ponieważ, jak powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman, nie może wejść, gdyż nie będzie działał, ponieważ został tak przygotowany, że nie jest przygotowany. I tutaj rząd chce przedłużenia terminu tego wejścia systemu e-faktur do lutego 2026 roku, gdyż, jak powiedział wiceminister, trzeba go całego zbudować, trzeba ten system cały zbudować od nowa. Takie są wyniki zewnętrznego audytu informatycznego, a ten system ma sprawiać, że wszystkie faktury i małych, i dużych przedsiębiorstw, wszystkie po prostu miałyby być przez ten elektroniczny system przepuszczane na bieżąco i w ten sposób wystawiane. Na razie mamy ten jednolity plik kontrolny, to jest wysyłany co miesiąc, a tutaj była kontrola na bieżąco. Tak jak już w wielu krajach na Zachodzie to zostało wprowadzone. No tam się przerzucali posłowie PiS-u z innymi tym, kto tam ile VAT-u zebrał i kto lepiej z mafiami VAT-owskimi walczył, a kto je wpuszczał. Ale to tego wam oszczędzę, to takie oczywiste rytuały. No system nie może wejść, także pewnie nawet jeśli ta ustawa nie wejdzie, to systemu tak nie będzie, ponieważ nie działa. Były pytania, co no, Sejm pewnie przyjmie tę ustawę, tylko nie wiadomo, co sprawi prezydent, czy pozwoli na przedłużenie, czy nie. Także może być spore zamieszanie, większe niż przy Polskim Ładzie. Takie były głosy dla przedsiębiorców, jeśli by wprowadzać ten nieprzygotowany, niedziałający system do ustawiania faktur.
No, dziś też. PiS jest tak mistrzem bałaganu w polskiej gospodarce, niszczenia przedsiębiorców, bo oprócz wysokich podatków, oprócz biurokracji, to niepewność przepisów jest jednym z no, największych problemów blokujących rozwój prywatnego, średniego, małego biznesu. Także widzimy, że po tym polskim tak zwanym ładzie tu mamy drugi jakiś system pisowski, który no, został tak przygotowany, jakby go robili sabotażyści. A dzisiaj po tym, co zrobił jeden z pisowskich sędziów, to już możemy powiedzieć, że nie jakby go przygotowali sabotażyści, tylko że przygotowali go sabotażyści, dlatego on nie działa.
Tak jest. Co do niepewności, no to tutaj ci przedsiębiorcy, którzy się przygotowali do wprowadzenia tego systemu, to mają pewnie trochę kłopot, no bo zainwestowali pieniądze, firmy informatyczne też się przygotowały. Wiceminister Neneman zapewnił, że od strony zewnętrznej ma to działać tak samo, jak było zapowiadane, tylko cały środek wewnętrzny po stronie ministerstwa czy po stronie państwa ma się zmienić. No zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj też była mowa o przedłużeniu ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce. Tak ogólnie rzecz biorąc, ona była przedłużona tak ad hoc, na szybko, o parę miesięcy. Teraz przygotowano bardziej kompleksowy projekt. Tam też różne wymagania co do dokumentów, co do weseli, co do w systemie edukacji. Takie rzeczy to jest debatowane. Ma być jeszcze na tym posiedzeniu omawiane, czy procedowane, sławne, babciowe, czy program Aktywny Rodzic, gdzie ma być dopłaty do opieki nad dziećmi. Ma być też procedowana ustawa o ochronie sygnalistów i o ochronie pracowników przed szkodliwymi substancjami. I tak jak mówiłem, wśród informacji, no, na każdym sejmie teraz pytania bieżące, informacje, w odpowiedziach na pytania bieżące właśnie ta teraz chyba najbardziej oczekiwana to o ucieczkę na Białoruś sędziego Szmyta. Dziś były też, mamy dwóch nowych posłów, były ślubowania poselskie. Poseł Dominik Jaśkowiec wszedł za Aleksandra Miszalskiego, który został prezydentem Krakowa, a poseł Paweł Masełko objął mandat po zmarłym Rajmundzie Millerze, obaj posłowie z Platformy Obywatelskiej. Ciekawą rzecz też zapowiedział marszałek Szymon Hołownia tuż przed rozpoczęciem obrad. Otóż ma zostać stworzona platforma, która umożliwi każdemu obywatelowi włączenie się w konsultacje stanowionych ustaw za pomocą systemów internetowych, za pomocą profilu zaufanego. Każdy będzie miał swoją opinię, nie wiem jeszcze dokładnie jak, ale jakoś wyrazić i też wszystkie poprawki zgłaszane będą dostępne online. Był też marszałek pytany o frekwencję posłów, bo często widać pustą salę w czasie obrad, czy by nie można w komisji, kiedy indziej robić, a nie równolegle. Tu został podany przykład nawet nie komisji, ale zespołu do spraw promocji badmintona, który się dzisiaj zbierać. Może nie jest to potrzebne w czasie obrad. Faktycznie marszałek podzielił te wątpliwości, ale no, po pierwsze posłów nie można zmusić, ale powiedział, że zachęci, by przynajmniej te nieważne zespoły nie zbierały się w czasie posiedzenia, ale stwierdził, że zrobienie tego tak, by były w oddzielnym czasie komisje, w oddzielnym czasie posiedzenia sali plenarnej, nie jest możliwe. Były już takie próby za marszałka Kuchcińskiego, żeby był system trzytygodniowy, tydzień w komisjach, tydzień sejmowy i tydzień w terenie, ale to nie wyszło.
Czarku, a czy kogoś ciekawego spotkałeś? Może w kuluarach jakiś wywiad, rozmowa, plotki, afery, skandale?
Myślicie, że trzymałbym to w tajemnicy.
Czyli plaża dzisiaj w Sejmie?
A powiedz, Czarku,
zaraz
czy...
Zaraz jeszcze będziemy coś polować.
To życzymy wam powodzenia. Będzie. Czy są odczuwalne jakieś napięcia, no, czy gorsze nastroje w PiS-ie w związku z tym, co wydarzyło się po wyborach lokalnych w Podlaskim, tak jak mówiliśmy, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, czy raczej nie ma, nie widać tego po PiS-owcach, że no, czują się zdradzeni przez część swoich działaczy?
Tak jak z wierzchu nie wyglądali przynajmniej, widziałem specjalnie. Jakoś tam smutno czy inaczej. No, widzieliście, Jarosław Kaczyński, no zdrada to się zdarza. Normalna rzecz.
Nie, no, może już Jarosława, się przyzwyczaił.
Na Jarosława zdrada chleb powszedni. No.
Bardziej możemy się o konsekwencjach. My rzeczywiście też zachęcamy was, żebyście obserwowali Idź Pod Prąd na Twitterze, na Facebooku,
może
na
tam Instagram. Niektórzy zazdroszczą trochę. Chcieli być jednak z powrotem do rządzenia.
Nie mogli się oderwać od rządzenia. Lokalni działacze. Czarku, dziękuję ci za relacje z Sejmu. No i rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jutro zapowiada się ciekawy dzień. Będziemy dla was to relacjonować również w Idź Pod Prąd na żywo. O godzinie 13 był z nami redaktor Cezary Kłosowicz, korespondent Idź Pod Prąd w Sejmie. Dziękujemy ci bardzo.
Dzięki, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dzięki. Powodzenia. A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. No, nietypowo w programie bardziej skupionym na kwestiach społeczno-politycznych skupimy się na komunii i na tym, co o niej powiedział ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Ale zanim to zobaczcie fragment ostatniego programu Którędy do Nieba, gdzie pastor Chojecki mówi o swojej traumie związanej z pierwszą komunią. Wracamy za chwilę.
Tyle stresów miałem, że aż no, nie chcę tego wspominać.
Masz traumę.
Dokładnie.
Do tej
jeszcze
pory.
Przed samą tą tak zwaną pierwszą komunią była to straszne coś zwane tą pierwszą spowiedzią. To ty sobie tego nie potrafisz wyobrazić.
No bo strasznie?
Dziecko, ile tam, 9 lat się wtedy.
Teraz to już jest trzecia klasa.
Teraz 10, nie? Ale to naprawdę nie jest czas, żeby w jakichś takich, wiecie, dziwnych warunkach, bo kościoły przecież katolickie, no to są takie troszeczkę zrobione w taki, jeszcze gdzieś po gotyku to zostało, żeby wbić człowieka w ziemię, czyli dla dziecka jest jakieś takie obce otoczenie. Ja jeszcze mówię z domu antyklerykalnego, po ojcu. Nie, jakieś obrazy, jakieś figury, jakieś diabły, jakieś widły, no co to jest, nie? Jeszcze jakiś stary gość, tak ubrany, wiesz, i zamyka się w jakimś takim pudełku. Ja tu mam do niego, no w ogóle pamiętam tylko strach, stres i bezsens.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Jesteśmy tutaj dla ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Idź Pod Prąd, więcej niż telewizja. Przy okazji zachęcamy was również do wsparcia naszego projektu. Możecie zrobić to na wiele sposobów. Teraz na planszy znajdziecie wszystkie dane. Oczywiście tradycyjny przelew. Można również postawić kawę komuś z naszej redakcji. Możecie również nas wspierać przez kanał na YouTubie. A my przejdźmy do tego, co powiedział ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, znany filozof i etyk, często wypowiadający się w sprawach związanych z Kościołem katolickim. No, można powiedzieć, jest to raczej krytyk Kościoła katolickiego, ale ksiądz profesor i w ostatnim wywiadzie dla portalu...
Krytyk taki ukryty.
Krytyk wewnętrzny. Portal O2 opublikował wywiad z księdzem profesorem, gdzie czytamy, gdybym został papieżem, to moją pierwszą decyzją byłoby skasowanie pierwszej komunii świętej w Polsce. W obecnej wersji tutaj ksiądz mówi o koncentracji na tych pieniądzach, makijażach, markowych ubraniach, restauracjach i dodaje, że to się wymknęło w Polsce spod kontroli na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Trzeba radykalnie przerwać to szkodliwe zjawisko społeczne. Czy ciebie to nie dziwi, że ksiądz profesor nazywa, nie wiem jak to, przenajświętszy czy nie najświętszy sakrament pierwszej komunii czymś szkodliwym i chce to skasować?
No, ksiądz profesor Kobyliński jest człowiekiem myślącym. Często tu był też w naszej telewizji, gdzie dyskutowaliśmy i nawzajem tamśmy sobie różne komplementy prawili. Także jego mądry głos mnie nie dziwi. Podobnie mądrze wypowiedział się, tego no to już rzadko chwalę, Terlikowski Tomasz, to taki dyżurny katolik świecki, można tak powiedzieć. I on powiedział, że powinno się skończyć z taką urawniłowką.
Tomasz Terlikowski w rozmowie z Onetem: zerwimy z tym myśleniem, że wszystkie dzieci w jednym wieku muszą iść do Komunii Świętej. Tak. Nie muszą.
Tak. Mówił, żeby to bardziej indywidualnie zrobić. I tu mamy dwa problemy. Pierwszy, że katolicyzm wprowadził już dość dawno, bo trzeba to jasno powiedzieć, że to w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrześcijanie stanęli z tym dylematem, co zrobić z dziećmi małymi.
To jest właśnie komentarz pod wywiadem z księdzem profesorem. A kto wymyślił ten sakrament i przede wszystkim po co?
No właśnie, ale pozwól, że jeszcze po kolei powiem o tym wcześniejszym sakramencie inicjacji katolickiej, czyli wejścia do kościoła katolickiego, czyli tak zwany sakrament chrztu. On rzeczywiście pojawił się już w pierwszych wiekach, nie za czasów Jezusa, nie za czasów uczniów Jezusa, nie za czasów uczniów Jezusa, nie, ale tuż potem pojawiły się te próby, no co zrobić z dziećmi, szczególnie, że Żydzi mieli też takie różne tam swoje zabiegi, obrzezanie i tam no, niemowlęta, tam już się poddawało pewnym rytuałom, a Kościół chrześcijański powstał na bazie religii żydowskiej, stąd tu te bliskie związki, można sobie to zobaczyć, na przykład w liście Jakuba. Raz Kościół, to jest jeden z pierwszych listów, gdzie jest jeszcze nieoddzielony Kościół chrześcijański od religii żydowskiej i tam raz społeczność chrześcijańska nazywa się synagogą, a raz kościołem. Nie? To jest taka ciekawostka.
Czyli mówisz, że chrzest niemowląt w kościele katolickim ma żydowskie korzenie?
Jeśli chodzi o taką tradycję wciągania w jakiś obrzęd inicjacyjny niemowląt, to tak trzeba to nazwać, ale pewnie różni tam myśliciele, teologowie, którzy wymyślali, jak to zrobić, żeby coś z tymi dziećmi zrobić. Bo zobaczcie, Pismo Święte mówi o wierze. Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Ale ktoś widział niemowlaka chodzącego, czy wiecie, takiego oseska, to już Jezus mówi o dzieciach, no takich, które podejmują samodzielne decyzje. Są już gdzieś w przestrzeni społecznej, funkcjonują samodzielnie, mogą przychodzić lub nie do Jezusa, nie? Czyli mówimy gdzieś o takich dzieciach może 7, może 12-letnich, o tych Jezus mówił. I rzeczywiście te dzieci mogą już podjąć świadomą decyzję wiary. I gdyby Kościół katolicki był kościołem chrześcijańskim, no to wtedy, kiedy rodzice by zobaczyli, że dziecko ma już osobistą, żywą wiarę do Jezusa, czyli zwróciło się do Jezusa po zbawienie, no to prosiliby Kościół, żeby teraz to dziecko zostało ochrzczone i mielibyśmy czystą sytuację. Bo tak, z jednej strony niby te dzieci już są chrześcijanami, katolikami, te ochrzczone w tym niemowlęcym wieku, no a tu przygotowują się do przyjęcia Jezusa. No to jak? One są chrześcijanami bez przyjęcia Jezusa? No to jaja jakieś, nie? Także zobaczcie, że dochodzimy do przeróżnych absurdów. Czyli to jest pierwsza rzecz. Czyli nie powinno być chrztu niemowląt, tylko w zależności od tego, i tu tak jak Terlikowski mówi, które dziecko tam okaże żywą wiarę w Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, no to tu powinien być ten pierwszy znak jego wiary, czyli pokazanie na zewnątrz, że on jest wierzący, świadectwo, że on należy do tej wspólnoty, czyli ten symbol chrztu. Żaden tam święty znak, żaden sakrament, bo chrzest, tylko jeszcze dokończę jedno zdanie, chrzest absolutnie nic nie dodaje do zbawienia. Jeśli ktoś zaufa Jezusowi, to jest całkowicie zbawiony. A potem, żeby to pokazać, to dokonuje się tego chrztu świadomego człowieka, czyli zanurzenia w wodzie.
Wróćmy jeszcze do tej pierwszej komunii. Chciałam się skupić na tym wymiarze społecznym. Dlaczego według ciebie to jest w ogóle temat warty podniesienia w takim programie społeczno-politycznym? Czy to jest w ogóle jakiś problem, ta pierwsza komunia w Polsce, że z tego są coraz bardziej, no tak jak pisze ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, no to są takie huczne imprezy. Często ludzie się gdzieś zadłużają.
Porównany z weselami.
Porównane jest to z weselem. Czy to jest w ogóle temat wart omówienia?
Znaczy, ogólnie jest to temat bzdurny. Jest to głupota i rodziców, i kleru, nie? Ale że w Polsce głupoty mamy skolko ugodno, czyli dużo, zarówno wśród świeckich, jak i duchownych, no to nie ja ten temat podnoszę, tylko księża, profesorowie i publicyści katoliccy. My się do tego odnosimy i tłumaczymy, dlaczego doszło do tak szkodliwego, jak mówi ksiądz profesor Kobyliński, zjawiska społecznego. Czyli dlaczego Kościół katolicki za pomocą swojej durnoty i rytuałów tak niszczy polskie społeczeństwo. No bo jeśli ksiądz profesor używa języka szkodliwy społecznie, tam nie wiem, zwyczaj, czy co on tam powiedział, to zacytuj proszę, no to właśnie on mówi o niszczeniu tkanki polskiego społeczeństwa za pomocą...
Szkodliwe zjawisko społeczne.
Szkodliwe zjawisko społeczne.
Ale w jaki sposób ta pierwsza komunia niszczy polskie społeczeństwo?
To by trzeba pytać księdza profesora, co on miał na myśli. Ja mogę powiedzieć, jak komunia ogólnie niszczy polskie społeczeństwo. Społeczeństwo z perspektywy Biblii. Można pokazać, to dzisiaj mówiłem w tym porannym naszym programie Pomyśl Dziś, że ta tak zwana komunia, czy pierwsza, czy ostatnia, czy przedostatnia, czy środkowa, nie ma to najmniejszego znaczenia, jest największym oszustwem kleru katolickiego. Jeszcze raz, komunia i msza jest największym oszustwem kleru katolickiego. I
dlaczego?
To oszustwo nie pojawia się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, tylko pojawia się dopiero w X wieku. O tym mówi szerzej profesor Kazimierz Jotkowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego w jednym z inauguracyjnych tu wykładów naszego projektu uniwersyteckiego. Bardzo zachęcam każdego z was, kto chce zgłębić ten temat, do wysłuchania z uwagą tego wykładu. Ksiądz profesor tam wykazuje w sposób bezdyskusyjny, że tak zwana transsubstancjacja, czyli sytuacja, że na przykład ta woda ma substancję, która jest wodą, i przypadłość, która jest wodą w tym momencie. Czyli substancja to jest jak gdyby taka dusza tej wody, a przypadłość, czyli ta zewnętrzna forma, no to jest to, co widzimy, co możemy zmysłami dotknąć, nie?
Taka schizofrenia trochę.
Schizofrenia bezobjawowa, to Arystoteles wymyślił takie bzdury, że
ty
świat...
jesteś człowiekiem, ale w środku możesz być kimś
innym. Tak, tak, na przykład koniem, nie? Osłem, no tam to się zdarza, nie? Ale...
No właśnie,
wielu ludzi to osły,
to niektórzy, jest prawda.
Niektórzy to małpy i świnie, nie? Także w tym sensie, ale mówimy wtedy symbolicznie i to w Biblii i w kulturze żydowskiej język symboliczny jest obecny, a Arystoteles nie powiedział, że coś może symbolizować, tylko że coś ma dwoistość jak gdyby swojej natury, nie? Że jest ta przypadłość zewnętrzna i ta istota wewnętrzna. To jest bzdura absolutnie niezgodna ani z tam tamtejszą nauką, ani z dzisiejszą nauką. Profesor Jotkowski to pięknie wykazuje. On sobie tak jakoś tam budował jakieś koncepcje filozoficzne. W Biblii absolutnie taka koncepcja nie jest znana, bo kiedy Bóg przemienia coś, na przykład Jezus przemienia wodę w wino, to co? Myślicie, że na tym weselu wodę pili jak zwierzęta? No nie, pili i się zachwycali.
Ale Jezusie, zrobiłeś super wino, normalnie. Tak ci poszła destylacja, jakby u nas gdzieś na weselu powiedzieli, gdzie bimber by jakiś taki przynieśli. Co, już cię nudzę?
Nie, chciałam tylko powiedzieć, że dziękujemy za wasze komentarze. Rzeczywiście się posypały, macie też wspomnienia z pierwszej komunii. Chciałam tylko zaznaczyć, że...
Współczuję.
My dzisiaj będziemy kontynuować temat bardzo ciekawego wywiadu z księdzem profesorem Kobylińskim w programie o 18:00 Którędy do nieba. To jeszcze króciutko zacytuję mocne słowa księdza profesora. Chcę, żeby to wybrzmiało. Tak skrajnie konsumpcyjnej, pogańskiej pierwszej komunii świętej nie ma nawet w bogatych krajach zachodnich jak Włochy, Niemcy czy Francja. Takie szaleństwo pierwszokomunijne jest konsekwencją analfabetyzmu religijnego i głupoty religijnej dorosłych.
Polaków, no tak, tak, bardzo.
Profesor, no, czyli
zgoda,
mówi,
zgoda, księże profesorze.
Że pierwsza komunia, ale... to jest pogaństwo.
Ja, no już to oczywiste jest.
To ale to mówi ksiądz profesor.
No, ja się cieszę, tylko ja jeszcze bym jedno zdanie, księże profesorze. Winę za to ponosi kler katolicki, czyli organizacja księdza profesora. Tyle w temacie.
I zachęcam was, żebyście byli z nami o godzinie 18:00, bo porozmawiamy o tym, co dalej. Tutaj ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi, że dopiero kiedy całe młode pokolenie będzie ateistyczne, to może coś się na tej bazie odbudować. Będziemy o tym dyskutować o godzinie 18:00, a teraz reklama książki Wygrałem z księdzem pedofilem i przechodzimy do ostatniego tematu.
Był perfekcyjny, po prostu jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu. A tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? A on tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz mnie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprat.pl.
Wygrałem z księdzem pedofilem. Tę książkę możecie znaleźć na stronie sklepu telewizji Idź Pod Prąd. Link teraz na czacie. I rzeczywiście już od kilku lat Polska słyszy o kolejnych aferach pedofilskich. Niestety też działa taki mechanizm przyzwyczajenia do tego, że już coraz mniej te afery nas dziwią i ostatnio znów jest głośno o sprawie księdza Mariana W., oskarżonego o molestowanie nieletnich i tutaj rekordowo pokrzywdzonych ministrantów miało być 22. Teraz proces rusza od początku w Nowym Sączu, a z nami jest już Mariusz Milewski, prezes Fundacji Opowiemy Wszystkim. Witaj, Mariuszu.
Witam Państwa.
Czy powiedz, czy sprawa, ta sprawa konkretna księdza Mariana W. w jakiś sposób szczególnie Cię dotyka, oburza? Na czym polega to, że ta sprawa została nazwana w toku śledztwa jednym z największych skandali pedofilskich w Polsce? Dlaczego według Ciebie?
No, przede wszystkim uderza bardzo duża ilość ofiar, bo ponad 20 ofiar to jest bardzo, bardzo dużo. Nie spotkałem się z podobną sprawą w naszym kraju, ale też widzę tutaj opieszałość nie tylko kurii, bo to jest norma. Kościół katolicki jest opieszały w wyjaśnianiu tych spraw, ale też wypłacaniu zadośćuczynień. Ale opieszałość też organów państwowych, tak jak sąd, no bo proces musi ruszyć na nowo. No ludzie, no to jest, gdzie jest sędzia, który nad tym czuwa? Że proces jednak musi ruszyć na nowo, czyli na nowo traumatyzowane są ofiary. To jest nie do pomyślenia. I państwo polskie, i muszę to z całą stanowczością podkreślić, zawodzi. I nieważne, kto rządzi, czy rządzi PiS, czy PO, państwo polskie od 1989 roku nie zrobiło nic, co by mogło chronić osoby małoletnie, nie tylko małoletnie. Kościół katolicki w Polsce ma pełnię władzy, przepisy kościoła nie dotyczą, jak widzimy, i państwo polskie też, i to mówię z całą stanowczością, powinno wypłacać zadośćuczynienia ofiarą kościelnej pedofilii, bo nie ma jakiegoś weryfikacji księży, na przykład patrząc na lekcje religii w szkole, o lekcjach religii mówi i decyduje tylko i wyłącznie biskup, co jest aberracją w XXI wieku. A tutaj i sądownictwo w Polsce widać też kuleje w tych sprawach, no bo jeżeli traumatyzujemy ofiary, ponad 20 ofiar, to jest sąd powinien stanąć na wysokości zadania i tą sprawę przebadać i nie traumatyzować. Co to jest dla tych ludzi? Dla nas skrzywdzonych jest to ponowne styknięcie się z tą traumą, ponowne jakby odnawianie tych rzeczy, które miały miejsce w przeszłości. A kuria powinna bezapelacyjnie wypłacać zadośćuczynienia, bo przenoszenie księdza z parafii na parafię jest notoryczne. I biskup też powinien stanąć przed sądem.
Biskup powinien stanąć przed sądem. Państwo polskie zawodzi. Mocne słowa, Mariuszu. Jest z nami już pełnomocnik ofiar w tej konkretnej sprawie, mecenas Jarosław Głuchowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Witamy.
Panie mecenasie, my zaczęliśmy temat sprawy księdza Mariana W. Ta sprawa została określona jako jeden z największych skandali pedofilskich w Polsce. Czy pan zna tę sprawę od środka, ze strony również ofiar? Co najbardziej pana oburza w tej sprawie?
Pewna standardowość tej sprawy jest oburzająca, bo polega na tym, że obserwujemy tam mechanizmy, które są widoczne również w innych diecezjach w zakresie innych sprawców i innych osób poszkodowanych. Mianowicie osoba, która była księdzem, która jest księdzem, która krzywdziła ministrantów, była przenoszona z parafii na parafię. Były sygnały świadczące o tym, że można było temu zapobiec, krzywdzeniu kolejnych dzieci. A jeśli już mleko się rozlało i sprawa wyszła na jaw, to kuria diecezjalna nie udziela należytego wsparcia osobom poszkodowanym.
Wiemy, że toczą się dwa postępowania cywilne, jeśli chodzi o odszkodowania karne, które teraz zostało wznowione. Czy wiadomo coś, dlaczego teraz znów rusza ten proces karny? Czy są jakieś nowe okoliczności?
Nowe okoliczności jako takie się nie ujawniły, natomiast była znacząca przerwa od ostatniej rozprawy i sąd zdecydował, że będzie teraz postępowanie prowadził od początku. ma takie prawo i właśnie dłuższa przerwa między rozprawami jest jedną z przesłanek do prowadzenia rozprawy od początku. Czyli trzeba przeprowadzić wszystkie dowody jeszcze raz.
Mówimy tutaj o ofiarach.
Czyli jeszcze raz ustalmy. 4 lata sędzia prowadził proces i po 4 latach zdecydował, żeby wszystko powtarzać od początku. Czy dobrze zrozumieliśmy, panie mecenasie?
Tak, zgadza się, ale proszę pamiętać, że to nie wszystko i nie zawsze zależy tylko i wyłącznie od sądu. Tam były pewne okoliczności, które uniemożliwiały nawet sądowi prowadzenie tego postępowania, bo cały czas był problem na przykład z panem oskarżonym księdzem, który w określony sposób, okoliczności dotyczące księdza uniemożliwiały prowadzenie tego postępowania w sposób sprawny.
I rozumiem, że ksiądz jest na wolności.
Tak.
Wiemy, że tych ofiar było ponad 20. Jedna z ofiar w 2018 roku popełniła samobójstwo. Myślę, że to też warte jest podkreślenia, że to nie są tylko szkody psychiczne, fizyczne, ale są to również ofiary śmiertelne. I ta sprawa bardzo oburza. Są dowody, są zeznania. Wiemy też, że kuria wiedziała o przestępstwach księdza Mariana W. już od kilku lat, ale nic z tym nie zrobiła. Panie mecenasie, czy może pan wyjaśnić też naszym widzom, na czym polega, można powiedzieć, największy grzech kurii w tej całej sprawie?
Tak jak mówiłem na początku, tym największym grzechem jest to, że nie podjęli działań zmierzających do tego, żeby księdza Mariana odsunąć od jakichkolwiek czynności, a następnie całkowicie lekceważą osoby poszkodowane, nie udzielając im jakiejkolwiek pomocy, jakiegokolwiek wsparcia.
I czego możemy się spodziewać w tej sprawie, zarówno jeśli chodzi o proces karny, jak i cywilny?
No ja mam głęboką nadzieję, że będę mógł się spodziewać wyroku skazującego, bo na tym nam zależy wspólnie z osobami poszkodowanymi. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę cywilną, to miejmy nadzieję, że zakończy się pewnie za kilka lat, ale zakończy się przyznaniem osobom poszkodowanym zadośćuczynienia.
Czy widzą panowie jakąś zmianę w nastawieniu wymiaru sprawiedliwości po 15 października, no po objęciu władzy przez nową koalicję, czy też to gdzieś tam w tych sądach z poziomu powiatowego działa bez zmian, niezależnie od zmiany władzy w Warszawie?
Trochę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No i ja nie dostrzegam tutaj zmian postępowania, jak były wcześniej prowadzone, tak są prowadzone teraz. No może będzie jakaś zmiana w prokuraturze, bo wiem, że wcześniej były wielkie trudności z dokonywaniem na przykład przeszukań w kościelnych osobach prawnych, na siedzibach parafii czy w siedzibach właśnie biskupstw. No, żywię nadzieję, że w chwili obecnej tutaj decyzje procesowe będą podejmowane bardziej odważnie.
Mariusz Milewski, do ciebie pytanie. Wcześniej powiedziałeś, że państwo zawozi od 1989 roku, jeśli chodzi o sprawy pokrzywdzonych przez księży pedofilów. To w takim razie jakie są twoje oczekiwania od nowej władzy, żeby to się skończyło, żeby była jakaś dobra zmiana w tej sprawie?
Przede wszystkim sprawniejsze wyrokowanie w tych sprawach, czy począwszy od spraw karnych, jeśli chodzi o prokuraturę. Tutaj mam też taką nadzieję do tego, co mówił pan mecenas, że prokuratorzy będą podejmować śmielsze działania, bo nie uważam, żeby ksiądz był kimś nad prawem, że nie można wejść do kurii czy do, na plebanie i zrobić przeszukanie i zabezpieczyć materiały, które mogą jasno wskazywać na ich winę, a kurie zazwyczaj chronią tych wszystkich materiałów, mówiąc, że żadnych dokumentów nie ma. A wiemy wszyscy doskonale, że tamtego materiału dowodowego, myślę, że nie, nawet na te sprawy, w których by kuria, w których prokurator by wszedł, by znalazło się jeszcze na inne sprawy więcej materiałów. Mam nadzieję, że też sprawy o zadośćuczynienia nie będą trwały latami, tak jak się dzisiaj to dzieje, po 4-10 lat nawet, tylko będą to sprawy, które będą prowadzone rzetelnie i przede wszystkim sprawnie, bo na tym też pokrzywdzonym zależy. Bo czas tutaj ma bardzo wielką rolę. Także ja tutaj też za pośrednictwem państwa telewizji apeluję do rządzących, aby bardziej przyjrzeli się sprawie właśnie pedofilii w Kościele, bo utworzenie komisji przez PiS i później jej reforma teraz niewiele daje, bo premier wciąż nie powołał ze swojej strony członka do państwowej komisji do spraw pedofilii. Mam nadzieję, że to zrobi, bo to też utrudnia pracę komisji i komisja zacznie działać sprawnie, bo przewodnicząca pani Bućko, pani mecenas Bućko chce działać, ale gdzieś tam też napotyka problemy jeszcze starej władzy. Mam nadzieję, że Kościół przestanie być w takiej cudzysłowie świętą krową i w sądach, i w prokuraturach i zacznie się robić naprawdę czyszczenie tych szeregów, bo Kościół sobie z tym nie poradzi. To już wiemy wszyscy, wiemy na przykładach innych krajów, że Kościół sobie absolutnie z tym nie radzi. Osoby skrzywdzone są wręcz olewane przez Kościół, a nawet, drodzy państwo, ostatnia sprawa, która mnie zbulwersowała, Fundacja Świętego Józefa, która jest powołana do pomocy osobom skrzywdzonym, wybiera sobie, komu pomoże, a komu nie. Pani Titaniec chyba się pomyliła z tym, co robi, bo wybieranie osób skrzywdzonych, tym pomożemy, tym nie pomożemy. Tym odmówimy pomocy, a tym damy. Myślę, że tutaj też powinna zajść zmiana. To jest apel do prymasa Polaka, żeby zrobił porządek w Fundacji Świętego Józefa. A pani Titaniec proponuje, proszę sobie wyobrazić, modlitwę. Modlitwę zamiast terapii. Więc powinna chyba się trochę opamiętać, bo modlitwa w kwestii osób skrzywdzonych raczej tutaj nic nie da, a terapia przyniesie ukojenie i o to też apeluję. Ale państwo polskie powinno stanąć na wysokości zadania. Jest też Fundusz Sprawiedliwości, który mógłby wspomagać ofiary. No, został, jak wiemy, rozdzielony przez pisowskich namiestników między Kościół katolicki, który łapkę pięknie kładzie na pieniądzach, bo tylko na tym im zależy. Ale mam nadzieję, że nowa władza zacznie robić porządki takie solidne też właśnie jeśli chodzi o przestępców w sutannach.
Miejmy nadzieję, że w końcu nie będzie równych i równiejszych, a przede wszystkim, że ofiary nie będą musiały czekać tak długo na sprawiedliwość, jeśli chodzi o sprawę księdza Mariana W. To rzeczywiście mnie to mimo wszystko bulwersuje, że kuria wiedziała o tych przestępstwach seksualnych, nic nie zrobiła parę lat i dopiero jak...
No jak nic nie zrobiła? No przenosiła z księdza z parafii na parafię. No to, że tak powiem, umożliwiała mu jeszcze bardziej realizowanie tego procederu, tego zboczenia i zbrodni seksualnych, ponieważ mamy do czynienia już z kilkudziesięcioma ofiarami. To właśnie jest zasługa kurii.
Panie mecenasie, chciałam jeszcze się odnieść właśnie do tego przenoszenia z parafii na parafię. W mediach pan mocno podkreśla winę biskupa w całej tej sprawie, że to on podejmował tę decyzję i w tym momencie chciałam też zapytać, czy są jakieś realne szanse, jeśli chodzi o tę perspektywę prawną, żeby ukarać biskupa, nie tylko kurię jako kurię, ale konkretnie biskupa za umożliwianie tych przestępstw.
Na płaszczyźnie prawa cywilnego raczej nie. ponieważ biskup reprezentuje diecezję i to diecezja z prawnego punktu widzenia ponosi odpowiedzialność. Natomiast z punktu widzenia prawa karnego byłaby taka możliwość, jeśli biskupowi byłaby udowodniona jego wiedza o tym, że taki ksiądz popełnia przestępstwa, a mimo tego ksiądz biskup nic z tym nie zrobił, nie zawiadomił o tym organu ścigania.
Czy na podstawie wiedzy pana mecenasa byłoby to możliwe, żeby udowodnić, że on wiedział, biskup wiedział?
Tutaj nie chciałbym się jeszcze wypowiedzieć, żeby sprawie nie zaszkodzić.
Rozumiem. Na zakończenie chciałam jeszcze dopytać, jeśli chodzi o ofiary, ma pan kontakt z nimi, jak one to wszystko przeżywają, sprawę, która trwa już wiele lat?
Chcieliby jak najszybciej zakończyć obie sprawy. Sprawę karną wielkiego wpływu na nią nie mamy, natomiast na sprawę cywilną diecezja ma duży wpływ, bo mogłaby tę sprawę zakończyć w przysłowiowe 5 minut, oferując jakąś pomoc, oferując ugodę.
I tutaj oczywiście też, tak jak mówiliśmy wcześniej, każda presja ma sens, presja medialna. Was zachęcam do podawania dalej tego programu. To myślę, że na koniec jeszcze słowo podsumowania, kto chce w tej sprawie, jeśli chodzi o karanie przestępców w sutannach, jak również tych, którzy ich kryli, jakie wnioski na przyszłość możemy wyciągnąć z tego skandalu, jak i z podobnych, o których już słyszymy. Pastor Paweł Chojecki.
Jak widać, organa państwa nie działają, niezależnie od zmiany władzy. Tutaj ta sitwa chroniąca Kościół rzymskokatolicki i tych zboczeńców w sutannach nadal funkcjonuje bez wielkiego, można powiedzieć, wstrząsu. Nawet ta państwowa komisja, tutaj jak nasz gość powiedział, no dalej no nie może funkcjonować już teraz z winy nowego rządu. Dlatego powinniśmy się skoncentrować na wywieraniu jak największej presji społecznej, czyli mówić o tym, podawać tweety, nie pozwolić sobie na takie, taką znieczulicę w tym temacie z tego powodu, że tych przypadków zbrodni księży jest tak wiele, że każda z tych spraw powinna nas poruszać, powinniśmy o niej mówić, pisać, no i też to w telewizji Idź Pod Prąd robimy.
Mariusz Milewski.
Ja przede wszystkim muszę tutaj państwu podziękować za stawanie w obronie ofiar, za nagłośnienia tych różnych spraw, bo to jest bardzo istotne, tak jak pastor powiedział, musimy o tym mówić. Presja społeczna naprawdę ma sens. Ja wiem po jakby swoim doświadczeniu, media mówiły o mojej sprawie i tutaj sąd jednak i sąd karny, później sąd cywilny przyznał mi zadośćuczynienie. W 90% patrząc na polski wymiar sprawiedliwości jest to, uważam, że bardzo dużo. Dlatego jak tylko będę mógł, to będę chciał uczestniczyć w państwa programach, bo to jest bardzo dużo dla osób skrzywdzonych, że mówicie o tym. I mam nadzieję, że bo tu najważniejsze właśnie jest presja społeczna, bo czy rząd będzie prawicowy, lewicowy, czy zupełnie inny, jakby to jest drugorzędna rzecz. Jeżeli nastawienie społeczne nie zmieni się i Kościół katolicki dalej będzie hołdowany, ci księża, którzy uważają, że wszystko im wolno, dalej będą robić, co będą chcieli, no to nieważne, czy będzie władza taka, czy taka. Presja społeczna zawsze ma sens i jest bardzo dużą pomocą na też zahamowanie tej strasznej i strasznej, ale też jest wiele osób nie może zdać sobie sprawy, jak człowiek w sutannie, dorosły, może krzywdzić dzieci. Tych tematów, patrząc na Kościół katolicki, jest bardzo dużo. Kościół katolicki jest przesiąknięty złem, nienawiścią, głównie do ofiar, bo chce ich zniszczyć, ale przez takie programy, jak państwo robicie, dajecie nadzieję, bo to jest wsparcie dla nas wszystkich, dla wszystkich pokrzywdzonych, dla wszystkich nieumarłych. Kościół by chciał, żebyśmy umarli, ale to nie tędy droga. Wiele osób się nie podda, i mam nadzieję, że takich osób będzie więcej, które odważą się mówić, a dzięki waszej telewizji idzie to w eter. I to jest bardzo istotne, bo zamiecienie problemu pod dywan oznacza dla społeczeństwa, że tego problemu nie ma. A jak się o tym mówi i usilnie mówi się o tym i chce się pomagać ofiarom, to wtedy też ta presja społeczna jest silniejsza. Dlatego jeszcze raz wielkie dzięki dla całej redakcji Telewizji Idź Pod Prąd za pomoc dla ofiar. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne.
Dziękujemy za te miłe słowa i też oczywiście szacunek dla tego, co ty robisz i twoja fundacja. Opowiemy wszystkim. Ty, można powiedzieć, siedzisz w tym temacie, więc jeśli też wasze środowisko będzie mieć jakieś postulaty czy do obecnej koalicji, my chętnie to będziemy nagłaśniać. Taka jest też nasza rola. Pastor Paweł Chojecki, czy chcesz jeszcze coś dodać?
No nie, ja dziękuję za te słowa. No robimy, co trzeba w tej sprawie. Myślę, że ta sprawa no, rzuca się cieniem ogólnie na chrześcijaństwo, choć według mnie Kościół katolicki nie jest kościołem chrześcijańskim, to przez większość ludzi jest utożsamiany z chrześcijaństwem i dlatego te skandale no, przechodzą na jakieś takie ogólne, szczególnie w młodym pokoleniu, odrzucenie przesłania Jezusa Chrystusa, Pisma Świętego przez ludzi. Właśnie z powodu tych skandali pedofilskich. Stąd każdy uczciwy człowiek powinien uczestniczyć w tym, by ta prawda po pierwsze dotarła do społeczeństwa, bo tu, jak Mariusz słusznie powiedziałeś, gdyby twój proces nie był nagłośniony, wiem coś, bo mnie skazali po cichu, media milczały i to się udało poprzedniej władzy. W twoim przypadku właśnie rozgłos medialny pomógł w sprawiedliwym wyroku.
Panie mecenasie, czy jest pan jeszcze z nami, bo my się tutaj rozgadaliśmy. Chciałam zapytać o ostatnie słowo.
Jestem, ale ja krótko powiem, dobrze, że zgadzam się z moimi przedmówcami, że najważniejsza jest presja społeczna.
No to mamy tutaj jedność ze wszystkich stron.
Tak, i to
ciśniemy dalej.
Tak, ciśniemy dalej i to dążenie do sprawiedliwości i brak zgody na niesprawiedliwość, którą widzimy. Ja bardzo dziękuję moim gościom też za przybliżenie tej perspektywy, bo jednak perspektywa osób pokrzywdzonych, które no, doznały tej krzywdy, jest no, nieoceniona, bo my o tym sobie mówimy, ale tu są konkretne tragedie tych osób, które cały czas czekają na sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za udział. Byli z nami mecenas Jarosław Łuchowski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I do zobaczenia następnym razem oraz Mariusz Milewski z Fundacji Opowiemy Wszystkim. Dziękuję ci również za rozmowę i powodzenia.
Dziękujemy bardzo.
I dziękujemy również wam, naszym widzom, że byliście z nami w Idź Pod Prąd na żywo. Tak jak mówiłam, nie żegnamy się dzisiaj z wami, bo już o godzinie 18 będziemy kontynuować temat pierwszej komunii wywiadu z księdzem profesorem Kobylińskim w programie Którędy do Nieba, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki.
Jeszcze mogę mieć prośbę na koniec?
Tak.
Mamy piękny utwór muzyczny, bardzo przejmujący. Mnie on wzrusza i mam nadzieję, że wam podobnych wzruszeń dostarczy. Nasz przyjaciel Vasquez nagrał kiedyś, poruszony tymi historiami, które znamy też osobiście w naszej redakcji, napisał i później no, nagrał utwór, którym chciałem was pożegnać.
Do zobaczenia.
Wyprawiał pomstę do nieba woła. I dlatego film powstaje, jeden, drugi będzie trzeci. Nie dla fejmu, jak zarzucasz, lecz dla tych pogwałconych dzieci. Groby powielane, mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Z
zobaczyć, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Mówi, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje, tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryja. Tu ma słuchać instytucji zamiast Słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi, przetrzy oczy swe kolego. Gdy nie widzisz, że ksiądz proboszcz żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją. Nie wystarczą twe modlitwy, te litanie i kazania. Czy popełniasz właśnie, chłopie, grzech wielkiego zaniechania? Groby pobielane mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz, jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego. Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego. Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada. Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada. Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami, bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś ekstra spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga. Groby pobielane mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć ciężar wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów. Jest też coś niedorzecznego w twoim rapie, kolego. Żyjesz po to, by się zbawić, nic bardziej błędnego. Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa, oto rozwiązanie nowe, bo zbawienie jest w Jezusie od zawsze darmowe. Ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele. Pewnie oprócz pedofilii są nim także zwodziciele. Groby pobielane mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Groby pobielane mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Groby pobielane mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć ciężar wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów.